Proszę otwórzcie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, ten urywek, który przeczytał Sebastian. Przeczytamy na początek pierwsze trzy wersety. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie życia. A życie objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy owo życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy, że Ty powołałeś nas do bliskości z Tobą i do prawdy. Nie możemy się już doczekać, kiedy będziemy z Tobą na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy, że nasza wiara nie jest jakąś wiarą dziwną, abstrakcyjną, nierealną, niematerialną, jakąś uduchowioną w dziwny sposób, gnostycki, ale że nasza wiara sprowadza się do realiów tego świata, że oto Ty prowadzisz nas ku zmartwychwstaniu, przez zmartwychwstanie, którego już dostąpiliśmy, ku zmartwychwstaniu, tak abyśmy byli w obecności siebie nawzajem i w obecności Twojej przez wieczność. Prosimy o Boże, zechciej teraz poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Prosimy, abyśmy je przyjęli tak, jak należy, z drżeniem i jako źródło wszelkiej pociechy. Amen. Tak więc, słuchajcie, może na sam początek powinniśmy, bo później nie będę usprawiedliwiał urywka z Ewangelii, który słyszymy, a który pewnie zgorszy nas wszystkich, dlatego że nie ma co usprawiedliwiać Ewangelii, dlatego że my bardziej, przede wszystkim, potrzebujemy usprawiedliwienia, a nie tłumaczyć słowa Ewangelii. Także może na sam początek powinniśmy pewnie za prorokiem Izajaszem wyznać, żeśmy poczaskani i żyjemy w poczaskanej kulturze, że sami jesteśmy poczaskani i żyjemy w kulturze poczaskanej. I kultura jest prawdziwie poczaskana, jeśli zwróćcie uwagę na pierwszy werset, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Chodzi o ten dotyk, fizyczny dotyk. I są dwie rzeczy, na które chciałbym na początek zwrócić uwagę, że rodzice, ojcowie, ale i mamy muszą być czujni, nie możecie być naiwni, musicie być zdecydowani, gotowi, aby wkroczyć, kiedy widzicie, że coś jest nie tak, że coś wam mignęło, że jakiś dotyk, który spotkał wasze dziecko, coś było nie tak. Musicie chronić, musicie być świadomi, musicie być zapobiegawczy, zawczasu, że tak powiem, oczekiwać rzeczy i stawać w obronie zdecydowanej. A z drugiej strony jest drugi aspekt tej poczaskanej kultury, w której się znajdujemy i musimy być tego świadomi, że ta poczaskana kultura ograbiła nas, że przyszło nam zapłacić koszt i pewną stratę ponosimy pewną stratę. A ta strata sprowadza się do tego, że teraz, obecnie, wszelki dotyk wydaje nam się podejrzany. Wydaje nam się, że wszelki dotyk jest nie na miejscu. Mój znajomy, mój przyjaciel, 70, już nieżyjący, 70-paroletni, Irlandczyk z pochodzenia, prowadził szkółkę niedzielną w kościele. I w pewnym momencie tam był jakiś chłopczyk, którego rodzice przechodzili przez jakiś dramat. Dramat rodzinny się wydarzył. I ten chłopczyk, pewnie jakiś 8-10-letni, się rozpłakał w tej szkółce niedzielnej. No i mój przyjaciel później mi to opowiada, że za bardzo. I co ja mam zrobić? No nie, przecież wypadałoby przytulić takie dziecko, w jakiś sposób pocieszyć, podczas gdy teraz wszyscy myślą dwa razy, wszyscy zastanawiają się 50 razy, czy w ogóle można coś takiego zrobić. Tak więc w ogromny sposób zubożeliśmy, staliśmy się podejrzliwi, a nawet ten urywek z Ewangelii, który za chwilę zobaczymy, wstydzimy się takich urywków, za bardzo nie wiemy, co z takimi urywkami zrobić. Ale może od początku pierwszy list Jana. Jan rozpoczyna swój list, tak jak to ma w zwyczaju. Jan tak pisze, pamiętacie, to na pewno pamiętacie, znacie na pamięć, jak rozpoczyna swoją Ewangelię. Czyli rozpoczyna od początku wszech rzeczy. Od początku, który został zainaugurowany przez Słowo. Co było od początku? Czyli co było na samym początku wszystkiego. Tak więc rozpoczyna od początku, a potem z prędkością większą niż prędkość światła przybliża się do nas. Z każdym słowem jest coraz bliżej. Jest coraz bliżej. I oczywiście to nie Jan zbliża się do nas, ale zbliża się Słowo. Czyli Słowo było na początku, a zaraz potem, co słyszeliśmy, jak gdyby w oddali, ze znacznej odległości, ale zaraz potem, co oczami naszymi widzieliśmy, i teraz to już jest bliżej, bo zaczynamy coś widzieć, ale to, że coś widzimy, to nie jest to samo określenie, jak na coś patrzymy. Dlatego, że możemy coś widzieć, ale patrzeć na coś oznacza już o wiele większą bliskość i w rzeczy samej, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Czyli największa z możliwych bliskości. Czyli zaczyna się gdzieś w jakimś oddaleniu, a później błyskawicznie to słowo życia zbliża się do nas. Co oczy nasze zobaczyły, na co patrzyły i czego dotykały nasze ręce. Oczywiście Jan, uczeń bliski Jezusowi, pisze w taki sposób i rzeczywiście w Ewangelii Jana, 13 rozdział, wersety 23 i 25, znajdujemy następujące słowa. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole, przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? I zobaczcie, Biblia Gdańska oddaje werset 23 w następujący sposób. I to jest dosłowne, wierne tłumaczenie. Nie to, że nasze tłumaczenie jest nieodpowiednie. Siedział przy stole przytulony do Jezusa. Ale Biblia Gdańska ujmuje to w taki sposób. A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowym, ten, którego miłował Jezus. Tak więc w rzeczy samej, to pierwszy werset swojego listu, pierwszy list Jana. Jan rozpoczyna właśnie od wspomnienia, że tej bliskości z Jezusem. I zobaczcie werset Ewangelii Jana cały czas, 21-20. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy, i teraz jak gdybyśmy potrzebowali jeszcze raz, a jednak Zobaczcie, Jan o tym wspomina. I jak wiemy doskonale, to nie Jan o tym wspomina, ale Duch Święty uznał za stosowne, aby to powtórzyć jeszcze raz, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? Czyli ku wielkiej uciesze gnostyków, a może nie, chłopak Jan wie doskonale, w jaki sposób ich sprowokować. Ku wielkiej uciesze gnostyków, no, na pewno nie. Przeciwko którym wiele rzeczy w tym liście Jan napisał. Wbrew gnostykom apostoł mówi o dotykaniu rękami, ale dotykaniu czego? Dotykaniu słowa, słowa życia, co w świecie gnostyków było czymś po prostu wulgarnym, odrażającym. Jak możesz dotknąć słowo? Słowo jest abstrakcją, która oznacza zaprzeczenie wszelkiej cielesności. A ty tutaj, Janie, mówisz o dotykaniu słowa życia. Straszne. Ale słuchajcie, nasza wiara to wiara dotyku. Nasza wiara to wiara bliskości namacalnej. I to jest diametralne 150% różnicy z jakimś muzułmaństwem czy czymkolwiek. Nasza wiara to wiara bliskości namacalnej, na wyciągnięcie ręki fizycznej. I słuchajcie, możemy sobie tylko wyobrazić taką sytuację. Możemy wyobrazić siebie w miejsce najbliższego towarzysza Jezusa, który po całodniowym marszu kładzie się obok swojego Pana, kładziesz się obok Jezusa, tuż na wyciągnięcie ręki. I Jezus już śpi, już zasnął. Ty natomiast jeszcze nie. Spoglądasz na gwiazdy, które widzisz, ten bezkres miliardów gwiazd, galaktyk, mgławic, jakieś spektakularne widowisko. Słuchajcie, po to warto pojechać do Prairie City, czy na jakiś wysoki, pustynny płaskowyż, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda niebo, rozgwieżdżone niebo w takich warunkach. Dosłownie, słuchajcie, te gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, dosłownie przytłaczają was swoim blaskiem. Ale w tej sytuacji Jezus już mocno śpi, podczas gdy ty, spoglądając w niebo, nagle zdajesz sobie sprawę, że autor tego wszystkiego jest tuż obok ciebie. Ale więcej, nie tylko to. Nagle zdajesz sobie sprawę, że nawet ty sam jesteś jego dziełem. Ten, który śpi obok ciebie, misternie utkał ciebie w łonie mamy. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Nagle ogarnia ciebie ta wszechobecna świadomość, że ten tuż obok ciebie, na wyciągnięcie ręki, kocha ciebie ponad wszystko. Że pomimo tego, że on już śpi, to jednak jego miłość do ciebie jest tak wyczuwalna, tak niekwestionowana, że czujesz się tak bezpieczny, że wszelkie obawy co do jutra nagle przestają mieć wrażenie. I oczywiście pamiętacie ta dziwna modlitwa, że chcesz znowu się pomodlić tą dziwną modlitwą, którą znajdujemy w Ewangelii, kiedy nagle rozumiesz, jaki ty jesteś, jednocześnie dotykasz tą miłość, która jest tuż obok ciebie i w tej konfrontacji jedynie możesz zawołać: Panie, odejdź ode mnie, bom grzeszny. I mam nadzieję, że każdy z nas taką modlitwą się modlił. Panie, odejdź ode mnie. Kiedy widzicie, jak wiele dobra, jak wiele wspaniałych rzeczy Bóg zaprowadził w twoim życiu, I w zasadzie jedyną, i żadnej z nich, na żadną z nich nie zasługujecie. I jedyną odpowiedzią jest właśnie ta. Odejdź ode mnie, bom grzeszny. I powiedziałbym, że dokładnie, że wręcz niewątpliwie czegoś takiego doświadczył Jan. Ta podobna sytuacja, którą naszkicowałem. Możliwe, że zdał sobie z tego sprawę później, po fakcie, może w trakcie pisania tego listu, ale może nie, może już wtedy z wiarą spoglądał na to, co miało miejsce. Tak więc słowo, które było odległe na początku, zbliżyło się do nas i słowo to nie jakaś filozoficzna abstrakcja greckich filozofów, ale czym jest to słowo życia? No nie czym, kim? To młody człowiek, można nawet powiedzieć młody chłopak, który jest tuż, tuż, obok. To słowo oczywiście ma imię i apostoł nazywa je słowo życia. A następnie w drugim wersecie używa już tego imienia i tutaj życie powinno być wręcz z dużej litery, powinienem był napisać. Już używa tego imienia życie, tak więc życie zostało objawione. Widzieliśmy po raz drugi, czyli w domyśle wszystko, co było w pierwszym wersecie, czyli dotykaliśmy, świadczymy, ogłaszamy wam to życie. I już na samym początku, zwróćcie uwagę w drugim wersecie, dlatego że zapomniałem powiedzieć tytuł dzisiejszego kazania, to jest zbawcza społeczność, zbawcza społeczność. I od razu w drugim wersecie jest mowa o tej społeczności. Zwiastujemy wam owo życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Czyli zaczynamy od tego, że to życie miało społeczność z Ojcem. Następnie mamy kierunek w dół, zostało nam objawione. Zobaczymy, co się będzie działo następnie. Werset trzeci. Apostoł wskazuje teraz na cel tego objawienia. W jakim celu to wszystko się dokonało? Werset trzeci zaczyna się już od trzeciego już powtórzenia widzieliśmy. Słuchajcie, jak już trzy razy nam apostoł mówi, to jest to rzecz pewna, jest to rzecz, która prowadzi, co więcej, czy ogłasza nasze zmartwychwstanie. Widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy, sprawa pewna, więc nie powątpiewajcie. Tak więc to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to samo opowiadamy w jakim celu i teraz rozpoczyna się kluczowe przesłanie całego rozdziału. To i wam zwiastujemy, abyście i wy, i zwróćcie uwagę, o dziwo, wy społeczność z nami mieli. Słuchajcie, zwiastujemy wam, Jan mówi to, abyście wy z nami mieli społeczność. Ale, zaraz później dodaję, społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Tak więc zaczyna się wszystko od, widzicie, to powinienem był podkreślić, życie wieczne, które było u Ojca, miało społeczność z Ojcem, schodzi w dół, zostaje nam objawione. Po co? Po to, abyśmy z powrotem powędrowali do góry i mieli społeczność z Ojcem i Synem. W jakim celu zwiastowanie? Werset czwarty. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Co to znaczy? Oczywiście kompletna. Chodzi o to, aby radość nasza była taką, w której nic nie brakuje. A co to znaczy? To znaczy, aby w naszej radości nie było nic, co by w jakiś potencjalny sposób mogło ją zanegować. Zwróćcie uwagę, że każda nasza ziemska radość jest jakaś taka wątpliwa, wręcz czasami boimy się radować, żeby nie sprowadzić jakiejś odwrotności na siebie. Podczas gdy ta radość, o której mówi apostoł, jest radością kompletną, pełną, której nie sposób zanegować. To jest radość pewna, pełna, kompletna i bezpieczna. A jakie to zwiastowanie usłyszeliśmy? I zwróćcie uwagę, piąty werset. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Czyli zwiastowanie od słowa życia, bo to jest słowo życia, które, pamiętacie, przybliżyło, zbliżyło się do nas. Jezus przyszedł i opowiedział nam o tym, jaki jest Ojciec. Bóg to światłość, Ojciec to światłość i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg nie ma żadnych domieszek, bez cieni, bez zróżnicowanego nasilenia światła. Bóg to światłość, światłość i kropka. I teraz, jeżeli takie jest zwiastowanie, to pytanie pojawi się następujące. Teraz apostoł oświetli tym światłem nasze życie i zobaczymy, co z tego oświetlenia wyjdzie. Teraz to światło padnie na nasze życie i zobaczymy, co z tego światła wyjdzie. Tak jak nie można ukryć się przed światłem słońca, nasze życie nieuchronnie jest jakim życiem? Życiem publicznym. O ile bardziej nie można ukryć się przed światłością, która w przeciwieństwie do słońca nie ma plam, nie ma żadnej zmienności w natężeniu. I zwróćcie uwagę, podejdziemy do tego w taki sposób, zajmiemy się wersetem 6, 8 i 10. I zobaczcie te wersety w bardzo precyzyjny sposób Jan zorganizował. Każdy z tych wersetów zaczyna się wyznaniem. Wyznaniem człowieka, który zrobi wszystko, żeby uciec przed światłem. Światło nas drażni. Nie lubimy tego światła i będziemy na wiele różnych sposobów wyznawać i twierdzić, że jesteśmy w porządku, twierdzić, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. I zobaczcie, 6, 8 i 10 werset rozpoczyna się dokładnie od tych samych słów. Jeśli mówimy, swoiste wyznanie wiary. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, w każdym twierdzeniu, czy każde wyznanie, zwróćcie uwagę, jest utrzymywaniem własnej sprawiedliwości. Czyli nie, ja jestem w porządku. Nie, ja nie potrzebuję żadnej zmiany, tak naprawdę Bóg mnie lubi, mam z Nim społeczność, Bóg kocha nas wszystkich. Kłamiemy. W każdym wyznaniu pojawia się podsumowanie, że jest to kłamstwo, jeżeli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, że nie mamy grzechu. I w 10 wersecie wręcz Boga czynimy kłamcą. I oczywiście oznacza to, że nie ma w nas prawdy, czyli, a prawda to Słowo Boże. I zwróćcie uwagę, 6 werset opowiada o naszej obłudzie. Jeśli twierdzimy, że mamy społeczność z Bogiem, a chodzimy w ciemności, jeśli trwamy grzechu, pochwalamy grzech, kłamiemy, nie trzymamy się prawdy. Później w 8 wersecie, już bardziej osobista kwestia, jeśli mówimy, wyznajemy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, czyli mamy, tak jak w 6 wersecie, bardziej mamy do czynienia z okłamywaniem wszystkich wokół nas, tak w 8 wersecie zwodzimy, okłamujemy siebie samych. Mamy do czynienia z samooszukaństwem. Pamiętacie jeszcze definicję samooszukaństwa? To jest okłamanie siebie, przez siebie, o sobie. Jeszcze jeden komponent. Wiecie, pamięta ktoś? dla siebie. Czyli samooszukaństwo, czyli ja mam interes w tym samooszukaństwie. Ja oszukuję siebie, dlatego że chcę osiągnąć to, co ja chcę osiągnąć. Czyli samooszukaństwo to jest okłamanie mnie, przeze mnie, o mnie, tak jak tutaj widzimy, o mnie i dla mnie. Dlatego, że to nie jest bezinteresowne, to moje, ten mój cały wysiłek. I wreszcie werset 10, jak widzimy, tym razem nie okłamujemy społeczeństwa, czy też siebie samych, jak w 8 wersecie, ale tym razem wręcz już najwyższych lotów, oszukaństwo, oskarżamy Boga o kłamstwo. Mówimy, Boże, to Ty się mylisz co do mnie. Grzeszymy już w 10 wersecie złowrogo przeciwko światłości, w której nie ma żadnej ciemności. Pytanie teraz jest, jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, iż mamy poddać się światłu i odpocząć od swoich samousprawiedliwień. Zobaczcie werset 8 i 9. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, co czynimy, co przed chwilą uczyniliśmy, chociażby na każdym nabożeństwie, co powinno być schematem całego naszego tygodnia, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, co się dzieje? Apostoł mówi, Bóg jest wierny. Co to znaczy? Wiemy na pewno, co Bóg zrobi. Bóg jest przewidywalny. Słuchajcie, my jednak powątpiewamy. Podczas gdy apostoł mówi, Bóg jest wierny, na pewno odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co więcej, zapominamy o tym, i to jest ciekawe, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jakoś sprawiedliwość Boża kojarzy nam się przede wszystkim z sądem. Tu w tym przypadku, zupełnie w tym kontekście, zupełnie inny kontekst dla sprawiedliwości Bożej. Innymi słowy, apostoł mówi, sprawiedliwość Boża przynagla Boga. Można nawet wręcz powiedzieć, że Bóg nie ma wyjścia. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, dlatego odpuści nam nasze grzechy. Tak więc Bóg nikogo nie odtrąci, nikomu nie każe czekać. Każdy, kto przychodzi do Niego, znajduje ratunek. No i nie zapominajmy o tym słowie wszelkiej, bo ciągle zapominamy. Znana nam powinna być taktyka szatana. Taktyka szatana jest zawsze jedna. Jaka? Twój grzech jest wyjątkowy. No może wszelka nieprawość oprócz twojej. Co więcej, szatan ma zawsze jeden cel, trzymać się z dala od szukania ratunku u Boga. Już i tak wszystko stracone będzie ci mi podszeptywał. Jednak w świetle światłości każdy z naszych grzechów jest jaskrawo widoczny, ale Bóg jest gotów przyjąć nas, przyjąć ciebie, przyjąć mnie do siebie i oczyścić wszelkiej nieprawości. I słuchajcie, zakończymy wersetem 7. Jeżeli chodzimy w światłości, zwróćcie uwagę, 7 werset, jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Także pamiętajcie tytuł, Zbawcza społeczność. Tak jak On sam jest otoczony przez światło, jeżeli my chodzimy w światłości, On jest światłem, On jest otoczony przez światło, Wtedy mamy społeczność z sobą i zobaczcie, krew Jego Syna oczyszcza nas i ponownie to słowo od wszelkiego grzechu. Dość piorunujące stwierdzenie, choć nie po raz ostatni w tym liście. Zobaczcie 1 Jana 2,19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Czyli ponownie Jan wraca do tej kwestii społeczności i mówi, że niektórzy nie byli z nas. Dlaczego nie byli z nas? Dlatego, że nie zachowali społeczności z nami. Janusz o tym powiedział i widzieliśmy to już kilkakrotnie, że zwiastowanie ma na celu społeczność z nami i w konsekwencji społeczność z Ojcem. Tutaj powiada to samo, że chodzenie w światłości przynosi jeden natychmiastowy owoc. Społeczność z braćmi i siostrami, a ta społeczność zaświadcza o kolejnej prawdzie. Dziwne to jest, słuchajcie, to jest przedziwny werset. Zapamiętajcie, gdzie on jest. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zobaczcie, wszystko jak na zawiasach, jak drzwi na zawiasach, trzyma się na tym stwierdzeniu, społeczność mamy z sobą. Dlatego, słuchajcie, kwestia społeczności ludu Bożego nie jest jakąś kwestią peryferyjną, ale należy do samej istoty naszego wyznania, naszej wiary. Bo cóż może być bardziej istotne niż społeczność z Ojcem Światłości? Bo cały ten rozdział mówi, trzyma na celu właśnie tą społeczność. I co może być bardziej istotne niż obmycie krwią z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego grzechu. Czyli, o zgrozo, co ten werset naucza, że nie ma zbawienia poza społecznością ludu Bożego, poza Kościołem. Ale nie w sensie jakiejś aberracji katolickiej, która uzurpuje sobie instytucjonalne prawo do jedynozbawczości. Nie, nic z tych rzeczy, nie w tym sensie. Jednak osoba, która pozostaje bez Kościoła, bo utrzymuje, że go nie potrzebuje lub porzuca społeczność Kościoła, zadajcie sobie sami pytanie, na jaką nadzieję zbawienia może liczyć według tych tekstów? Jeżeli ktoś myśli, a ja sobie zlekceważę te środki, które Bóg przypisał. Słuchajcie, w rzeczy samej niewdzięczni, bez wiary, pełni samozachwytu, obłudnicy i niemoralni, co robią? No, tak jak Księga Przypowieści nas poucza, porzucają Kościół. Ci natomiast, którzy porzucili swoją niezależność, wynalazczość i oryginalność, dzisiaj to jest modne, ja chcę być taki oryginalny, a zamiast tego polegają na Bożych ustanowionych środkach zbawienia, wiedzą doskonale, że ku zbawieniu podróżuje się nie w pojedynkę, ale w pośrodku Bożego ludu odkupionego. Tak Bóg to zorganizował, tak Bóg to przypisał, abyśmy podróżowali nie ja i Biblia, nie ja siam, ja bez nikogo nie potrzebuję. Wszystkie kościoły są niedoskonałe. Ja sam sobie poradzę. Nie, nic z tych rzeczy. Bóg tak to przypisał, abyśmy społeczność mieli, abyśmy wysłuchali tego zwiastowania, które Jan nam ogłasza o tej bliskości słowa, które przyszło do nas, po to, abyśmy mieli społeczność z Nim, ze Słowem, abyśmy w konsekwencji mieli społeczność ze sobą nawzajem, jak to jest dosłownie powiedziane. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że chodzimy w światłości, że mamy społeczność z Ojcem. Co więcej, to oznacza, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas i ponownie od wszelkiego grzechu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje zapewnienie, dziękujemy, że odpoczęliśmy już od naszych własnych i samousprawiedliwień, i samo jakiejś wynalazczości, wiedząc, że te rzeczy, które nam się wydają wręcz zbyt proste, wydają się zbyt banalne, w rzeczy samej są dla nas nie mniej, nie więcej, ale zbawcze. Dziękujemy za Twoje zapewnienie. Dziękujemy, że Ty oczyszczasz nas, że Ty jesteś wierny, że Ty jesteś sprawiedliwy, że Ty oczyszczasz nas i dwa razy nas o tym zapewniasz, od wszelkiej nieprawości, że oto jesteśmy święci, oto jesteśmy umiłowani przez Ciebie. Dziękujemy za to, prosimy o Boże, abyś chronił nas przed nami samymi, od naszego samouwielbienia, od pychy, tak abyśmy w tej naszej pożałowania godnej mądrości nie pozostawali sami